Panie profesorze, jesteśmy na Jeżycach.
Tak, na Jeżycach przy Kościelnej 3.
Kościół świętego Floriana.
I Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsza parafia w Polsce, która miała takie wezwanie w kościele. Dlatego, że kult Serca Pana Jezusa, który przyszedł do Polski z Francji, w Wielkopolsce był najsilniejszy. I stąd też wiemy, że z obrazkami czy medalikami Serca Pana Jezusa szli powstańcy i ginęli, byli ranni. No i stąd też w tym pomniku, który stanął potem, w jego centrum znalazła się figura Serca Pana Jezusa. Stoimy przy kopii, dokładnej kopii, takiej jak skomponował ją na pomnik w 1932 roku Marcin Rożek. Jest to dokładnie identyczna kopia w wersji 1:1. No troszeczkę lżejsza, bo teraz są lepsze techniki odlewania, ona jest o połowę lżejsza. Tamta ważyła 4 tony, ta waży 2 tony, ale to jest niewidoczny szczegół.
To jest figura Pana Jezusa.
Ona tutaj jest formalnie biorąc składowana jako materiał budowlany, dlatego że jak chcieliśmy postawić ją na cokolwiek, to władze miasta stwierdziły, że to jest stawianie nowego pomnika, a my na to nie mamy zgody. W związku z tym, stosując zwyczaje Wielkopolan z XIX wieku, zastosowaliśmy fortel, tym razem wobec polskich, poznańskich, demokratycznie wybranych władz, żeby umożliwić umieszczenie figury i cokołu na poznańskiej ziemi. Na szczęście parafia nieodpłatnie udostępniła nam teren i to mogliśmy tak zrobić. To jest po prostu pięknie ogrodzone miejsce, gdzie się składuje materiały budowlane na pomnik wdzięczności. Za zwycięskie powstanie wielkopolskie, za to, że Wielkopolska mogła się z pewnym opóźnieniem przyłączyć do odradzającego się państwa polskiego.
Kto wpadł na taki pomysł?
W którąś tam bezsenną noc wpadłem, tak. Pierwotnie chciałem umieścić go wzorem Drzymały, żeby nawiązać jeszcze wyraźniej i umieścić ten pomnik na przyczepie. Nawet ta przyczepa tu została wprowadzona. Wojska lotnicze nam udostępniły tę przyczepę, ale bałem się, że starczy przebić dwie opony z jednej strony i pomnik się przewróci. To było zbyt duże ryzyko i dlatego, jak to przedstawiliśmy, nadzór budowlany stwierdził, że on do składowania materiałów nie ma uprawnień, żeby reagować i tak zostało.
No ale są kwiaty pod figurą.
Tak, to jest piękna inicjatywa i dbanie przez już długi czas, parę lat. Pani Barbara Polikowa i Andrzej Czajka. Oni tutaj się opiekują, przywieźli te krzewy, pilnują, żeby były podlane, przywieźli te kwiaty żywe, pielęgnują, podlewają, dbają także, żeby były te sztuczne. No, specjalnie za sztucznymi kwiatami nie przepadam, zresztą większość nas, no, ale one tu są bardzo funkcjonalne. Są także znicze, także wygląda to ładnie, estetycznie to miejsce. Myśleliśmy, że to będzie prowizorka na rok, dwa. No tak widać, że to będzie dłużej, ale dobrze, bo taka figura z takim przeznaczeniem musi być godnie otoczona. Nie? Decyzją hitlerowskich Niemiec, Greisera, który zresztą za całość zachowania w Wielkopolsce i Poznaniu został powieszony na stokach Cytadeli, chyba w 1946 roku, to decyzja tego człowieka jest podtrzymywana, że o zniszczeniu pomnika i takim haniebnym zniszczeniu pomnika zostaje podtrzymywana przez nasze władze. To jest naprawdę gorzkie. To jest bardzo, bardzo, bardzo gorzka refleksja.
A to tak w nocy panu przychodzą takie refleksje?
No to często, bo dużo ludzi znanych mi albo znanych mi z twarzy podchodzi, ciągle mnie pytają, panie profesorze, co z pomnikiem, kiedy będzie. No co ja mam odpowiedzieć, że czekamy na zmianę prezydenta? To był impuls, którego nawet nie, tego samego momentu nie mogę sobie uświadomić. Pamiętam tylko, że było to kilka, może 10, może 2 tygodnie przed pierwszym koncertem niepodległościowym. Przechodziłem przez plac Adama Mickiewicza i w oczy mi się rzuciła, jest ta tablica do dzisiaj zamontowana na cokole tego obniżenia, które tam jest od Adama Mickiewicza, który prowadzi w prawo. I wtedy sobie uświadomiłem, że no jak to jest, no ten pomnik tutaj stał, teraz mamy tylko tablicę mu zostawić, a ponieważ w centrum tego pomnika była figura Chrystusa, więc no nie można budować pomnika tak dużego, tak wielkiego, z takim elementem religijnym, bez wiedzy i akceptacji arcybiskupa. Poszedłem do arcybiskupa, on już mnie oczywiście kojarzył z wcześniejszych spotkań, jak się dowiedział, że za inicjatywą stoi AKO i stoi Solidarność, to powiedział, były tu różne propozycje odbudowy, były niepowodne. poważne, robimy. No i tak ogłosiłem to podczas pierwszego koncertu niepodległościowego. No i potem konstruowałem komitet, bo to nie jako ma robić, tylko społeczny komitet. W pierwszej fazie udało się zgromadzić ponad 250 osób. Starałem się ten komitet konstruować tak pozapolitycznie, a starałem się to jakoś tak równoważyć. Braliśmy pod uwagę 17 różnych miejsc, które przyjmą tak duży pomnik, bo to jest pomnik, który ma 22 metry długości i gdzieś 12,5 bez podstawy wysokości. To jest potężny pomnik. On był tak duży dlatego, żeby zrównoważyć bryłę nowo zbudowanego Zamku Pruskiego i z drugiej strony Akademii Pruskiej, dawnej Akademii Pruskiej, czyli dzisiejsze Kolegium Minus. Więc to musi być przestrzeń także dlatego, żeby tam mogły się odbywać zgromadzenia religijno-patriotyczne. I z tych miejsc, któreśmy brali pod uwagę, trzy były takie, które spełniały ten wymóg w dużym stopniu. To znaczy, to była Cytadela, która jest, no dużo tam jest miejsca, ale tam się chodzi właściwie 2-3 miesiące latem, a potem jest martwa. Drugie to są Łęgi Dębińskie, gdzie było spotkanie z papieżem, który o pomniku tam wtedy wspominał, ale z kolei tam usytuowanie pomnika jest niezwykle kłopotliwe, bo albo by się go usytuowało w głębi, gdzie byłby no, oddalony od jakiegokolwiek ruchu, albo przy tej arterii takiej przejazdnej, ale wtedy albo byłby plecami do ulicy, albo plecami do ludzi. Także tam się nie da go ustawić dobrze. Została Malta i to miejsce wskazał nam Klemens Mikuła, który jest twórcą całego rozwiązania architektonicznego Malty. Jak myśmy to przekazali, te informacje księdzu arcybiskupowi, to pamiętam, była zima, 11 stopni mrozu, ostry wiatr, pojechaliśmy zobaczyć. Arcybiskup spojrzał, była nas tam grupka kilkunastu osób z komitetu, powiedział tak, świetne miejsce, bo to było na osi z jednej strony katedra, czy na środku nasz pomnik, a potem Kopiec Wolności, który kolejny symbol, który usypali Wielkopolanie, żeby uczcić swoich powstańców, który też Niemcy splantowali. Świetne miejsce z przestrzenią, można tu zorganizować także no, pielgrzymki, przemarsze, tak jak teraz jest przemarsz tutaj z Kościoła Świętego Serca Pana Jezusa na plac Mickiewicza, można tam zrobić nową drogę do nowego miejsca pomnika. Ładne miejsce. Arcybiskup, bo my teraz będziemy mieli 28 takie spotkanie na placu Mickiewicza i tak zwany event.
A to może na plac Mickiewicza przy okazji?
Pojedziemy na plac Mickiewicza.
To tak, jesteśmy na placu Adama Mickiewicza, współczesnym placu Adama Mickiewicza. A gdzie stał pomnik wdzięczności?
O, to jest rzecz niezwykle ciekawa, że nawet w tych komunistycznych czasach, kiedy nawet zmieniono wystrój tej płyty kamiennej, żeby nie przypominało pomnika, bo przed wojną to była taka rozeta prowadząca do pomnika, takie promienie się odchodziło od pomnika, tu zrobiono teraz takie tam esyfloresy. Ale mimo wszystko myślę, że to architekci miejscy zadbali o to, żeby zaznaczyć miejsce, gdzie stał pomnik. To obniżenie, które tutaj biegnie od Adama Mickiewicza w stronę zamku, to jest miejsce, gdzie stał dawny pomnik. I gdzie Komisja Zakładowa Solidarności na końcu tego umieściła te tablice, że tutaj stał pomnik. A to jest niesamowite, prawda? Że w komunistycznych czasach zadbano o to, żeby pamięć o pomniku trwała. Jak się patrzy na pomnik w tej chwili Powstania Poznańskiego, on właściwie powinien być usytuowany tak tutaj, na środku, centralnie. Arcybiskup Stroba zadbał w 80 roku, żeby on stanął tak z boku, żeby nie blokował możliwości odbudowy tego starego pomnika wdzięczności. Ale po kilku latach, kiedy tamten pomnik zaczął bardzo intensywnie żyć i stawać się historią Poznania i symbolem Poznania, arcybiskup się zorientował, że nie ma powrotu tego pomnika tutaj i on nawet to powiedział, że to miejsce już jest zajęte przez pomnik Powstania Poznańskiego, a pomnik wdzięczności tutaj już miejsca nie ma, tym bardziej, że stał już od 56 roku pomnik Adama Mickiewicza, który uratował uniwersytet przed nazwą Juliana Marszalskiego. jeden z prorektorów wpadł na pomysł, że setna rocznica urodzin Mickiewicza i że warto uniwersytet tak nazwać. Tym bardziej, że Poznań i Wielkopolska była jedynym miejscem, gdzie Mickiewicz realnie poza Litwą był, prawda? Także on nie był w Krakowie, nie był w Warszawie, a w Poznaniu był. Także to miało głębokie uzasadnienie.
Ale wracając do pomników, to też pierwotnie pomnik poznańskiego czerwca miał inaczej wyglądać.
Tak, płaski miał być, żeby go nie było widać. Żeby śnieg przypruszył i żeby to tylko upór robotników Cegielskiego i myślę także części intelektualistów Poznania z profesorem Jarosławem Maciejewskim na czele doprowadzili do tego, że ten pomnik ma właśnie taki wygląd dominujący na tym placu. I symboliczny, niezwykle symboliczny, te elementy religijne, bo tutaj jest podwójny symbol, te kroczące krzyże to jest podwójny symbol wiary, a w polskich dziejach, zwłaszcza tych XIX-wiecznych, ale także jeszcze z końca XVIII wieku, ten związek działań niepodległościowych z religią był niezwykle silny. Jak on był silny, to w części, ja sam mogę się przekonać po moich losach, jakie miała dla mnie znaczenie wiara, wsparcie Kościoła, jak byłem internowany. Ja to doświadczałem na sobie, że to było niezwykle, niezwykle ważne i umacniające. A co mieli oni wtedy odczuwać, jak oni byli znacznie w trudniejszych warunkach, gdzie mieli większe zagrożenie życia i mniejszą nadzieję na to, że te ich działania będą skuteczne. A ta wiara dawała potężną siłę. Dlatego myślę, że te nasze dzieje, ten związek losów narodowych z religijnymi, z kościelnymi jest zupełnie niepowtarzalny, bo żaden kraj nie miał takich losów jak my. Trzeba też pamiętać, że to jest miejsce tego Poznania pruskiego. Polski Poznań to był Poznań skupiony wokół Starego Rynku. Plac Wolności to był ten XIX-wieczny Poznań niemiecki. A ten plac Adama Mickiewicza to był też niemiecki, ale już XX-wieczny, po rozebraniu murów miejskich, bo my tu właściwie stoimy w tej chwili w fosie, dawnej fosie. Więc jak rozebrano te mury miejskie i zasypano fosę, to wtedy Niemcy postanowili zbudować tutaj zamek cesarski. Proszę popatrzeć, tam jest Kolegium Majus, które było siedzibą Hakaty, tej najbardziej polakożerczej instytucji, która kupowała ziemię od polskiej szlachty i parcelowała kolonistom niemieckim. Na wprost mamy operę niemiecką, Staatsoperę, która miała w statucie napisane, że tam nie może paść słowo polskie ze sceny. I tutaj mamy Akademię Pruską, nie uniwersytet, Akademię Pruską, czyli szkołę wyższą niższego rzędu, bo młodzież polska, jeżeli chciała zrobić wyższe wykształcenie, miała jechać do Berlina lub Wrocławia, wtedy Breslau, żeby tam się germanizować. A w środku postawiono pomnik Bismarcka. To było najbardziej znienawidzone miejsce Poznaniu. Tutaj poznaniacy nie chodzili. A i potem jeszcze na początku wieku, tuż przed wybuchem wojny światowej, ukończono zamek cesarski, który miał symbolizować odwieczną pruskość ziem wielkopolskich i samego Poznania. Więc ta mądrość poznaniaków tamtego czasu polegała na tym, żeby to przełamać polskością. Pomnik Bismarcka został zburzony po zwycięstwie powstania wielkopolskiego. Po tym, jak odbywały się starania o budowę pomnika, to wybrano tę lokalizację, tę dawną pruską lokalizację. No i to w ciągu 7 lat stało się najbardziej polskie, symboliczne dla Poznania miejsce. Poznań był utożsamiany z pomnikiem wdzięczności. 39, w październiku 39 roku natychmiast został zburzony. Przy czym to zburzenie było parofazowe, bo najpierw zerwano serce, to złote serce, które ważyło co najmniej kilkanaście kilogramów złota, to zniknęło pierwsze. Prawdopodobnie rozgrabili to ludzie Greisera, nie wiem, może i sam Greiser. W każdym razie to złoto zniknęło i nie wiem, co się z nim stało. Figurę Chrystusa wielkim trudem obalono dzięki temu, że obcięto nogi Chrystusa, bo tak była mocno umocowana, że nie mogli jej oderwać. I na szyję zawiązali stalową linę i za czołgiem, jedni mówią za czołgiem, inni mówią za samochodem ciężarowym, tego nie wiem, zaciągnięto przez ulicę miasta na śmietnik miejski. I tam ta figura Chrystusa leżała wiele dni, ponieważ tam się gromadzili poznaniacy, przynosili kwiaty i znicze, więc przewieziono ją do Pometlu i przetopiono na kule armatnie. Z 4 ton brązu zrobiono ileś tam kul armaty. To było też symboliczne przetopienie.
Ale tu ktoś z robotników uratował jakiś drobny fragment.
To A właśnie, to jeden z robotników pomytu uratował taki fragmencik szaty Chrystusa wielkości 10 na 15, 12 na 15 z narażeniem życia, bo to groziło mu śmiercią. I przekazał swojemu synowi prośbę, a syn przekazał wnukowi prośbę tego pana, który uratował, że jak pomnik będzie odbudowany, ta łatka ma się znaleźć na pomniku. I kiedyś na zebranie zarządu pomnika przyszedł ten wnuk i przekazał nam to, łącznie z listem od swojego dziadka, w którym on taką prośbę składał. I ta łatka jest na naszym pomniku umocowana, wspawana tak na wysokości metra, gdzie ona prawdopodobnie była, żeby ten symbol dokładnie zachować. Tam ktoś teraz zatknął za to różę i co pewien czas właśnie tam ktoś różę zatyka. To jest niesamowita rzecz, to jest naprawdę niesamowita rzecz, a był taki dla mnie zwyczaj jeszcze, ja go pamiętam jako dorosłego człowieka, że przed kościołami, przed figurami zdejmowało się czapkę. Także taki zwyczaj był w czasie wojny i opowiadał mi profesor Wiesław Antkowiak, profesor z chemii, że jego dwaj kuzynowie przechodzili tutaj właśnie, gdzie stał pomnik, o tego miejsca, już pomnika nie było i zdjęli czapki. Obaj wylądowali w obozie za to, jeden już z obozu nie wrócił. Takie są historie związane z tym pomnikiem.
Straszna historia.
Tak, no również straszna, ale dotycząca Greisera jest historia jego syna, bo tak jak mówiłem, obcięto nogi Chrystusowi. Tutaj Greiser, gdzie stał pomnik, zrobił trybunę i przyjmował defiladę wojsk Wehrmachtu. Tak, nie wiem, czy to jest legenda, czy to jest prawda, ale taką informację mam, że w momencie, kiedy on był na trybunie, podszedł do niego adiutant i powiedział mu, że na przejeździe kolejowym pod Międzychodem jego syn wpadł pod pociąg i pociąg obciął mu nogi. Taka jest informacja i ta informacja, że to obcięcie nóg nastąpiło, to jest prawda. I ludzie kojarzą to obcięcie nóg Chrystusa z obcięciem nóg syna Greisera. Coś niezwykłego. Także to są takie historie, się pojawiają, bo one są takimi to twórcze też bardzo. Raczej staraliśmy się znaleźć takie miejsce, wydawało nam się neutralne, a okazuje się, że ono nie jest neutralne.
Zobaczymy.
No zobaczymy.
Wiceprezydent miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Panie prezydencie, czy pan sobie wyobraża Poznań z pomnikiem wdzięczności nad Maltą?
Nad Maltą na pewno nie, dlatego że plan miejscowy dopuszcza tam jedynie funkcje rekreacyjno-sportowe, a nie wznoszenie tego typu obiektów jak pomnik, który po pierwsze nie przewiduje tego prawo, po drugie myślę, że nie należy mieszać miejsc religijnych z miejscami rekreacji i sportu, bo to działa na dwie strony. Z jednej strony ktoś, kto chciałby się pójść, skupić, pomodlić, oczekiwałby, żeby był w miejscu, w którym rzeczywiście może to uczynić, a z drugiej strony ktoś, kto chce tam spędzać swobodnie wolny czas, czy to podczas biegania, zabaw, czy koncertów, nie chciałby, żeby ta przestrzeń była ograniczana przez inne funkcje.
A czy są inne miejsca możliwe dla tego pomnika?
Znaczy, my jako miasto na pewno wskazywaliśmy jedną z lokalizacji na terenie Łęgów Dębińskich. To jest jedna z lokalizacji, tam gdzie mszę świętą odprawiał Ojciec Święty w 1983 roku. Ale tak naprawdę, jeżeli będzie sensowny też dialog, a jesteśmy na niego otwarci, można oczywiście zastanawiać się nad jeszcze innymi lokalizacjami, które zgodnie z prawem, również z urbanistyką, z otoczeniem mogłyby się pojawić. Oczywiście ja mam pewien taki dysonans, bo uważam, że jeżeli coś odbudowywać, to generalnie można odbudowywać raczej w miejscu, gdzie w tym przypadku pomnik, gdzieś tam jakiś budynek stały. W przypadku placu Mickiewicza wydaje się, że to już oczywiście jest niemożliwe, chociażby z faktu, że stoją tam dwa pomniki, między innymi pomnik Czerwca 56 w mojej ocenie konsumuje częściowo przesłanie pomnika wdzięczności, bo też odwołuje się do Boga, odwołuje się też do kwestii prawa, chleba, wartości też, o które później walczyli też robotnicy i ludzie też Solidarności w latach 80. No ale mówię, jeżeli oczywiście byłaby ze strony tutaj inicjatorów chęć poważnej rozmowy, a nie na siłę narzucania, tak jak to ma miejsce w przypadku Malty, lokalizacji, to na pewno jesteśmy na to otwarci.
Czy decyzja w sprawie pomnika, jego lokalizacji zależy tylko od władzy wykonawczej w Poznaniu, samorządowej?
Sama wola ulokowania pomnika w przestrzeni publicznej ze strony miasta została wyrażona uchwałą Rady Miasta. Natomiast oczywiście teraz jest już procedura stricte wykonawcza, administracyjna. Powstawanie wszelakich pomników i obiektów musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa. To jest kwestia oczywiście pozwoleń stosownych i konserwatorskich, i budowlanych, i bezpieczeństwa, i też Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wszelakich rzeczy. Nie można stawiać sobie czegokolwiek, nawet najbardziej chwalebnej rzeczy dla kogokolwiek w byle jaki sposób. Sama lokalizacja musi wynikać też z przepisów prawa miejscowego. W przypadku Malty, tak jak wspomniałem na początku, jest to teren rekreacji, sportu i taki teren powinien być, pozostać. Jeśli w ogóle mówimy o Malcie, to też warto wspomnieć, że już w tamtej lokalizacji mamy dwie rzeczy i ja się cieszę, że staraniem miasta udało się dokończyć w taki stopniu, jak to było możliwe, Kopiec Wolności, który odwołuje się do tych samych idei, do których odwołał się Pomnik Wdzięczności, czyli też do odzyskania przez Polskę niepodległości w 18 roku. Wiadomo, że brutalnie zniszczonego przez Niemców zaraz po rozpoczęciu okupacji. Myślę i mam taką nadzieję, że po potwierdzeniu się wszystkich opinii ekspertów ten kopiec będzie mógł być częściej otwierany dla mieszkańców niż tylko w święta narodowe, czy na przykład w rocznicę Powstania Wielkopolskiego. No i mamy też odrestaurowane staraniem też społeczności lokalnej pomnik harcerzy pomordowanych w okresie okupacji niemieckiej. Więc tak naprawdę trzeci pomnik, już pomijając kwestię prawa miejscowego, wydaje mi się, że nie byłoby to najzręczniejsze. Trzeba szukać innej lokalizacji, jesteśmy na to otwarci. Myślę, że Łęgi Dębiskie są jedną z tych lokalizacji, które pewnie byłyby najbardziej preferowane, ale jesteśmy otwarci, tak powiedziałem, na rozmowę.
No to jesteśmy najbliżej nad rzeką Cybiną, tak, a trochę dalej nad Maltą, jeziorem maltańskim.
Piękne miejsce z pięknym widokiem, zwłaszcza z lewej strony, gdzie jeździ maltanka, las, ładne drzewa. Tutaj nowoczesna kubatura, w tle zaraz się nam odsłoni Kopiec Wolności, o, już widać. A w prawo, teraz trochę przesłonięta katedra. Ale to jest takie bardzo piękne miejsce Poznania, tuż przy centrum.
I gdzie miałby stanąć ten pomnik?
No jeszcze musimy przejść jakieś 100 metrów do przodu. Jest taka duża polana między ujściem Cybiny, a początkiem toru regatowego oraz jeziorem maltańskim na wysokości tej pięknej fontanny, największej pływającej fontanny w Polsce i aleją Jana Pawła II. Jest taka duża polana zalesiona, zakrzywiona. 180 metrów gdzieś na 850. I to jest to miejsce, które Klemens Mikuła wybrał na lokalizację, nową lokalizację pomnika wdzięczności. Tutaj po lewej stronie będą te już takie bardzo dorodne, dość stare topole. Po prawej stronie trochę w tle też drzewa, a w środku miałby stanąć pomnik wdzięczności, który byłby stał przed tą alejką na jego plecach. Na pomnikiem byłaby ta alejka, ona byłaby w dalszym ciągu przelotowa, także nie zakłócałaby ruchu turystycznego, bo tutaj ruch rekreacyjny odbywa się na zasadzie przebiegu. Tutaj nie ma stacjonarnego ruchu turystycznego. Tu się albo przechodzi, albo przejeżdża na wrotkach, na rowerach i ta alejka by tego nie zakłócała, a między tą alejką a samym jeziorem jest zaplanowany zbiornik wodny. Piękny taki zbiornik wodny, wykonany też w takim piaskowcu, właśnie nie piaskowcu, a dolomicie jak pomnik, a tu jest duża przestrzeń. Tu teraz bardzo pięknie widać. Nawet przy tym zadrzewieniu widać piękne wieże katedry i dokładnie na osi mamy Kopiec Wolności. Najstarsza katedra, pierwsza katedra w Polsce, bo tu było pierwsze biskupstwo, Kopiec Wolności usypany po I wojnie światowej na cześć powstańców. On jest w tej chwili częściowo zagospodarowany sportowo, ale czeka na wykończenie czubek, iglica. To też trzeba skończyć, bo to jest też symbol odzyskania niepodległości, który przed wojną Wielkopolanie postawili. Tam jest miejsce na jakąś izbę pamięci związaną powstaniem, a na środku może być obrotowa jakaś kawiarnia, bo to jest piękny punkt widokowy. Myślę, że koniecznie trzeba to wykończyć, ale także wykorzystanie tego elementu ideowego. No a tutaj jest w środku, by stał pomnik, który by łączył te dwie przestrzenie.
Jak pan myśli, kiedy ten pomnik tu stanie?
No myślę, że musimy doczekać do zmiany prezydenta, bo to zostało tak mocno spersonalizowane przez takie zdecydowane, twarde stanowisko przeciwko odbudowie pomnika, zwłaszcza w tym miejscu, mimo że myśmy zdobyli ponad 25 tysięcy podpisów z konkretną tą lokalizacją. Poznaniaków, tylko Poznaniaków. Poprzedni pomnik od momentu inicjatywy do postawienia też 12 lat trwało. 12 lat. Pierwsza inicjatywa została zgłoszona w 20 roku. Pomnik stanął w 32 roku. Też dzięki temu, tak późno, że władze miasta stawiały opór. Tylko z bardziej ideowych powodów. Władze miasta chciały postawić kościół wotywny. Postawić mniej więcej tam, gdzie teraz jest nowa aula filharmonii. No ale nie było pieniędzy. Po prostu nie było pieniędzy i wreszcie komitet stwierdził, że nie ma co czekać. Ogłosił konkurs. Konkurs nie spełnił oczekiwań inicjatorów, dlatego że prace konkursowe miały charakter ołówkowy, to znaczy, że na postumencie stała figura Chrystusa i to nie równoważyło tych dwóch wielkich brył, Nowego Zamku i tej Akademii, czyli Uniwersytetu. I dlatego Michałowski, który był członkiem komitetu, został poproszony o przygotowanie podobnego, tylko skromniejszego, bo on był taki łuku triumfalnego, żeby zrobił łuk triumfalny bardziej okazały. On zrobił ten, na centrum stanęła figura Chrystusa, o którą zrobienie poproszono Marcina Rożka. To jest uważane za najwybitniejsze dzieło tego artysty rzeźbiarza. On zresztą zginął w Oświęcimiu, ale więziony był na Forcie VII. Tam miał propozycję, jak mówi profesor Skuratowicz, wyrzeźbienia głowy Hitlera. Odmówił, został przewieziony do Oświęcimia i tam zginął. Natomiast te plafony różne robiła inna artystka poznańska, pani Paździerska. Z innej gliny robieni ludzie niż my, tak mi się wydaje. Mam parę takich opowieści rodzinnych od przyjaciół o takim stopniu ideowości, polskości, przywiązania do polskości, że po prostu sam bym temu nie sprostał. Tak mi się wydaje, że ja bym tego typu przeciążeniom nie sprostał. To pokolenie, które wywalczyło Polskę, nie tylko Wielkopolskę, ale całą Polskę, to było najpiękniejsze pokolenie w dziejach Polski. Po 100 latach niewoli, bo przecież i potężna germanizacja, i potężna rusyfikacja, bardzo twarde. I to pokolenie potrafiło polskość utrzymać, kulturę szerzyć, wygrywać ekonomicznie z Niemcami, a potem jeszcze zwycięskie powstanie zrobić, wykorzystać sytuację, że zaborcy przegrali. I to nie było dana Polska, to trzeba było ją wywalczyć. Przecież Piłsudski zbudował wielką armię w ciągu 2 lat, która obroniła niepodległą Polskę. Gdyby tego nie było, łącznie z Dowborem Muśnickim, który przecież był generałem armii rosyjskiej, wybitnym generałem armii rosyjskiej. On przecież ukończył Akademię Sztabu Rosyjską chyba jako jeden z 2 najlepszych studentów wtedy. Bo Polak, który zostaje generałem, to musiał być naprawdę wybitnie zdolny. I on tutaj walczył w powstaniu, był naszym dowódcą.
Przejął od Taczaka,
tak. Wybitny generał. Potem niestety odmówił Piłsudskiemu dowodzenia jednym z frontów w wojnie bolszewickiej, no i odmawiając tak trudnej sytuacji, no złamał swoją karierę w Polsce, bo to już takich rzeczy Piłsudski nie mógł tolerować, nie mógł darować tego. Całkowicie to rozumiem.
Czyli takie personalne kwestie też mają wpływ na historię?
Mają, tak, mają. Zdecydowanie mają. Teraz już młodzież nie pamięta, kim był Ślimak z placówki. No to właśnie taki Ślimak. Taki Ślimak, ja jestem przywiązany. Ja cały czas myślę kategorią chłopskiego dziecka i przywiązania do ziemi. Dla mnie ziemia to jest istota kraju. Także to miejsce, nie? To miejsce, ludzie, o. Symbole, znaczenie literatury. Mickiewicz, potem Sienkiewicz, to oni mnie kształtowali. To jest to, co kształtowało. A wcześniej ten chłopski patriotyzm moich rodziców, którzy nie używali słowa ojczyzna, patriotyzm, tylko widziałem, jak oni reagowali na to, co dotyczyło Polski. Mój ojciec był twardym człowiekiem, emocjonalnym, twardym. On się wzruszał w 2 momentach, gdy grali polski hymn i gdzie widział polską flagę. Wtedy mu się oczy szkliły. On nie płakał, jemu się oczy szkliły, ja widziałem, że ojciec jest wzruszony. I to w dzieciństwie kształtowało moje spojrzenie na to, czym jest Polska. Jeżeli mój ojciec tak reaguje, to znaczy, że to musi być coś ważnego. Wysiedlony z gospodarstwa, mój ojciec i mama wzięli ślub 29 czerwca 1939 roku. Najpierw ojciec został, kawali młodym mężczyzną uciekać, bo ojciec uciekał, jak wracał. Tuż przed wioską, w której mieszkali, został złapany przez Niemców, ciężko pobity. A potem zostali wysiedleni. Mieli jechać do generalnej guberni. Cudem udało im się uciec z garbarni w Gnieźnie i przetrwali wojnę w Gnieźnie. Ojciec pracował jako stolarz u dobrego Niemca, który załatwił to, że moja mama, nie pracując, niby u niego pracowała. To był dobry Niemiec. I całą wojnę tak przetrwali. Po wojnie od Rosjan kupili jakoś tam konia i wrócili tym jednym konikiem na gospodarstwo 20 parę, 30 kilometrów. Jak tylko Niemcy opuścili Polskę i rozpoczęli gospodarowanie na całkowicie zrujnowanym gospodarstwie, bo Niemcy wszystko wywieźli, a Rosjanie po tym też, co się dało, wyszabrowali, trzeba było zaczynać od zera praktycznie, gdzieś tam konie kupić z demobilu i tak dalej, i tak dalej. A gospodarstwo było na wielkopolskie warunki dosyć duże, bo to było 16 hektarów, z tego 12 ziemi ornej, potem ojciec jeszcze brał dzierżawy, no. Życie było bardzo, bardzo, bardzo ciężkie.
A jak pan powiedział, że idzie na polonistykę, to co powiedzieli rodzice?
Tak, to najpierw był problem taki, że ja nie miałem iść do szkoły średniej, tylko nauczyciel przyleciał w przeddzień egzaminów do liceum Chrobrego, przyleciał do rodziców i powiedział im, co wy robicie, taki zdolny człowiek i chcecie go tu zatrzymać i zmarnować. I przekonał rodziców, tak, że mnie zawieźli na pociąg, ja miałem 4 km do pociągu. No i pojechałem, żeby zdawać egzamin do liceum. Przyjęli mnie i potem to już jakby się pogodzili z tym, że pójdę na te studia, bo ja byłem przez rodziców przeznaczony na następcę. Byłem w tym gospodarstwie raz po parunastu latach, ale miałem po prostu takie przeżycie, ktoś chodzi obcy w miejscach, gdzie ja żyłem, mieszkałem, to było takie trudne do zaakceptowania. Między Poznaniem a Gniezdem, tak gdzieś 10 km na północ od Pobiedzisk, Turostowo. Piękna nazwa, bo ona jako jedyna przechowała wiedzę o tym, że było imię Turost. Tylko w tej nazwie się zachowało, to imię nie zostało zanotowane. Ale ciekawsze było to, że jest w tej chwili grudek rycerski z XII wieku. I ja się w tym grudku wychowywałem. Młody chłopak, który kształtuje się w grudku, pięknie zachowanym do dzisiaj, to te historie chłonął jakby podświadomie całkowicie. Wzruszenie się ja przejąłem po mojej mamie. To jest cecha, którą walczę, a czasem nie daje się.